Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Rosyjska agresja na Ukrainę wywindowała ceny gazu do rekordowych poziomów, zmuszając Europę do szybszego zakończenia energetycznej zależności od wschodu. W samej Polsce popyt na gaz spadł w zeszłym roku o 1/5. Jednak mimo obaw o dostępność błękitnego paliwa, rząd i państwowe koncerny energetyczne nie rezygnują z budowy nowych elektrowni opalanych gazem. O tym, dlaczego tak się dzieje i jakie mogą być tego konsekwencje, opowie Paweł Czyżak, analityk z think tanku Ember Climate. Pawle, może zacznijmy od takiego krótkiego podsumowania 2022 roku od gazowej strony. Jak zmieniła się rola gazu na europejskim rynku i w europejskiej transformacji energetycznej po wybuchu wojny? No i co możemy powiedzieć o tych perspektywach, jakie stoją przed tym surowcem, jeżeli chodzi o jego wykorzystanie, szczególnie w europejskiej energetyce?
Jeśli chodzi o gaz, to zeszły rok upłynął nam pod znakiem kompletnego chaosu. Może ten kontekst i tę opowieść bym nawet zaczął od końcówki roku 2021, bo sytuacja na rynku gazu się zaczęła zmieniać, głównie dlatego, że Rosja po prostu ograniczyła podaż gazu, co wpłynęło na ceny. Na początku roku 2021 gaz kosztował mniej więcej 20 euro za megawattogodzinę. I żeby teraz to skontrastować ze skalą problemu, to już pod koniec 2021 roku te ceny wzrosły około 4-5-krotnie do powiedzmy tego pułapu 100 euro za megawattogodzinę. W szczycie latem zeszłego roku 2022 rekordy to były nawet ponad 300 euro za megawattogodzinę, 200-300, no czyli tu mówimy o 10-krotnej podwyżce cen w perspektywie właściwie roku. Ona ma wpływ na różne sektory gospodarki, w tym także na produkcję energii elektrycznej, która w zasadzie na rynkach hurtowych też zaczęła dramatycznie drożeć proporcjonalnie, o te kilka do nawet kilkunastu razy w zależności od kraju. Ale skupiłem się na cenach, a jeszcze chciałem tylko ten kontekst geopolityczny zarysować, to znaczy oprócz wpływu na ceny, no to oczywiście Rosja zaczęła odcinać kolejne kraje od dostaw gazu. Teraz już w ogóle Unia Europejska nie importuje gazu rurociągami z Rosji. Jest tam import gazu LNG, no ale to jest jakby poboczny temat. Zużycie zaczęło bardzo spadać, średnio w Unii mniej więcej o 20%. W ciągu jednego roku cały rynek gazu został przewrócony do góry nogami.
Mieliśmy objawienie się tej siły geopolitycznej gazu w wykonaniu Rosji. Z drugiej strony, jeżeli patrząc na to krajowe podwórko, no to mieliśmy też dokończenie wszystkich tych projektów dywersyfikacyjnych, które wiele lat się ciągnęły z nami, jeżeli chodzi o dostawy gazu do Polski. Tutaj mam na myśli przede wszystkim interkonektor z Litwą, interkonektor ze Słowacją, rozbudowa terminalu LNG, której pierwszy etap się zakończył. No i wreszcie kluczowy projekt, czyli uruchomienie gazociągu Baltic Pipe. Ale jeszcze wracając na ten poziom europejski, no to też te wysokie ceny gazu, tak jak powiedziałeś, one doprowadziły do rozpaczy na rynkach energii elektrycznej, ale uruchomiły też tą debatę europejską na temat reformy rynku energii, próby jakiegoś odejścia od merit orderu, czyli tej architektury, która jest esencją naszego wspólnego rynku, a także przekonały pod koniec zeszłego roku państwa członkowskie po wielkim oporze ze strony Niemiec do tego, żeby wdrożyć maksymalną cenę gazu. Mechanizm, który ma być uruchamiany w momencie właśnie, kiedy te rekordowe ceny znowu się pojawią, przekroczą poziom 180 euro, no ale od tego czasu mamy do czynienia z sytuacją, w której te ceny znacznie spadły. Teraz mamy gaz po 56 euro, jeżeli chodzi o jego notowania na holenderskiej giełdzie. No nie są to poziomy, o których mówiłeś na początku, to znaczy te z 2021 roku, czyli kilkanaście euro za jednostkę gazu, czy 20 euro. No ale sytuacja się jakoś tam ustabilizowała i to mimo tego, że tego rosyjskiego gazu nie ma. Więc co to nam mówi ten początek roku? Czy twoim zdaniem to jest tak, że jesteśmy w takiej wyjątkowej sytuacji, no bo jest ciepła zima, są wyjątkowe warunki rynkowe i zaraz będziemy mogli szybko wrócić do tych bardzo wysokich cen? Czy jednak po tym roku, ponad roku, pełnym turbulencji jednak wchodzimy w jakąś taką małą stabilizację na rynku gazu? Co uważasz?
I jedna i druga odpowiedź są poprawne, to znaczy z jednej strony mamy no właściwie rekordowo ciepłą zimę, i nam się upiekło po prostu. Europie jako kontynentowi nie zużywamy aż tak dużo gazu na ogrzewanie, na ciepłownictwie jak zazwyczaj, a wręcz no, zużywamy po prostu mniej, tak o te 20% wspomniane. A druga kwestia to jest to, że faktycznie kraje po tym chwilowym takiej panice, jeśli chodzi o kraje takie jak Niemcy, no, które mają po prostu ogromne zużycie gazu, musiały go jakoś tam zabezpieczyć za wszelką cenę. Po tej panice ta dywersyfikacja myślę, że zadziałała i powoli każdy kraj jakoś tam sobie te dostawy gazu zabezpieczył skądinąd. To też wpłynęło na spadek cen. Jest na pewno jakiś też wpływ spójnej dosyć polityki Unii Europejskiej, to znaczy no, jednego sygnału, że za więcej nie będziemy tego gazu kupować. Oczywiście jest debata, czy to jest dobrze, czy to jest źle, a co jak nam nikt nie będzie chciał sprzedać, ale to już jest wtórne. No, na razie widzimy stabilizację, ja myślę, że ona się jakoś tam utrzyma, dopóki te poziomy zapasów gazu w magazynach się będą utrzymywać w miarę wysoko, no bo teraz to jest około 90%, więc jesteśmy bezpieczni.
Ja cię pytam o tą stabilizację i twoją ocenę tego, jak ona może długo trwać, głównie dlatego, że no jesteśmy w środku tej debaty na temat co dalej z rynkiem energii i w ogóle z planowaniem transformacji energetycznej, planowaniem inwestycji. Nie wiemy tak naprawdę, na czym stoimy. Z jednej strony przed wybuchem wojny panowało przeświadczenie, że gaz pozostanie tym paliwem przejściowym, które będzie wybierane przez państwa europejskie uzależnione od węgla, jako ten model, w którym będziemy mogli dochodzić spokojnie do neutralności klimatycznej. Ten schemat się może nie zawalił do końca, ale jego fundamenty zostały podmyte przez rosyjską agresję. No i teraz jesteśmy tak naprawdę w takim momencie, w którym wszyscy sobie zadają pytanie, na ile jesteśmy w stanie oprzeć tę naszą transformację na gazie i na tych założeniach, które wcześniej były aktualne. I wy w 2021 roku, pamiętam, jako Amber Climate opublikowaliście bardzo ciekawy i głośny raport na temat planów gazowych państw europejskich, z którego to wynikało, że Polska właśnie znajduje się na szczycie tego rankingu krajów, które mają największe plany związane z ekspansją energetyki opartej na gazie w całej Unii Europejskiej. To już jakby wydarzyło się jakiś czas temu. Chciałbym się ciebie zapytać, na ile te wasze szacunki ówczesne się zmieniły i czy ta trajektoria przyrostu mocy gazowych, którą wówczas wyliczyliście, ten wzrost miał wynieść od 3 do prawie 13 gigawatów mocy opartych na gazie w Polsce na koniec obecnej dekady, czyli do 2030 roku. Czy widzicie jakieś zmiany, które są widoczne, jeżeli chodzi o te plany?
Zaskakujące jest to, że właściwie nie widzimy zmian. To znaczy w takim okresie, w którym większość rządów w Europie całkowicie zmienia swoje strategie energetyczne i w czerwcu pisaliśmy raport pokazując, że naprawdę wiele krajów w odpowiedzi na rosyjską agresję zwiększało cele OZE, było ileś tam porozumień, jeśli chodzi o rozwój energetyki wiatrowej na morzu. Mnóstwo się zadziało tak naprawdę w polityce klimatycznej w Europie, włącznie z planami Komisji Europejskiej, a w Polsce właściwie nic. To znaczy budujemy elektrownie gazowe na potęgę, kolejne bloki wygrywają kontrakty mocowe. W porównaniu do tego naszego raportu sprzed roku, ponad roku, pula projektów rozważanych właściwie na pewno się nie zmniejsza, a właściwie się zwiększa. To właśnie najlepiej widać, myślę, że po wynikach aukcji mocowych, bo z tą aukcją, która się odbyła bodajże w grudniu, mamy już ponad 4 gigawaty jednostek gazowych, które już mają kontrakty. To znaczy, no jak nie zostaną wybudowane, to będą płacić kary, tak? Więc są na tym etapie projektu, kiedy raczej się wydarzą, niż raczej się nie wydarzą. Tu już mówimy o podwojeniu mocy z 3 gigawatów, które mamy, do ponad 7 w ciągu dosłownie kilku lat. Także to się oczywiście przełoży na produkcję energii elektrycznej z gazu, na zapotrzebowanie na gaz i będziemy wśród tych nielicznych krajów w Europie, które zamiast zmniejszać zużycie gazu, to je będą zwiększały. No a ten gaz oczywiście musimy skądś importować, no więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo i taką geopolityczne napięcia, to nie jest zbyt może mądry ruch.
Ja bym się jeszcze cofnął o 2 kroki i zastanowił się wspólnie nad intencją, zarówno ze strony rządu, który ustami ministry Anny Moskwy komunikował, że tu zmiany nie będzie. Mamy na dniach zobaczyć kolejną wersję zmodyfikowaną polskiej polityki energetycznej do 2040 roku, ale w ciągu no, tych ostatnich miesięcy i Ministerstwo Klimatu bardzo jasno tutaj komunikowało, że zmian dotyczących założeń rozwoju energetyki gazowej raczej nie będzie. O tą bezalternatywność chciałem cię zapytać. Wojna nie wywołała zmiany tego podejścia, tak? Cały czas trwamy przy tym, żeby te bloki gazowe budować. To jest oczywiście związane najprawdopodobniej z tym poczuciem, że mamy tak stare te bloki na węgiel, że no nie wszystkie da się zmodernizować, trzeba je po prostu odstawić i czymś zastąpić, jakąś mocą cieplną, która będzie pracowała w podstawie systemu, będzie dostępna na każde wezwanie operatora. Ale właśnie co musiałoby się wydarzyć, żeby to założenie zostało zmienione? Jakie będą tego konsekwencje? To znaczy, jak długo my się uzależnimy tak naprawdę od konieczności stosowania gazu w tych naszych kolejnych latach transformacji energetycznej?
Zadałeś mi takie pytanie o intencje rządu i niekoniecznie jestem w stanie je zinterpretować, bo dla mnie polityka zakładająca, że w zasadzie jeden do jednego zastąpimy elektrownie węglowe gazowymi, a przynajmniej dużą część tej mocy, którą mamy, ten koncept dla mnie od początku był dziwny, ryzykowny, kosztowny. Właściwie żadnego problemu nie rozwiązujemy w ten sposób. To znaczy, no oczywiście mamy jakieś elektrownie, które produkują prąd, ale on nadal jest wysokoemisyjny i uzależnia nas od importu paliw. Właściwie węgiel przynajmniej mamy krajowy. Gaz musimy importować z różnych kierunków, niekoniecznie chwalebnych. Powoduje, że ceny będziemy mieli znowu bardzo wysokie. Jest to taka ścieżka nieoptymalna, o tak bym to nazwał. W momencie, kiedy Unia Europejska dosyć jasno klaruje krajom członkowskim, jak to powinno wyglądać, że powinniśmy budować wiatraki i energię słoneczną, że to jest tańsze, lepsze, czystsze i tak dalej. Polski rząd od dawna idzie na przekór. Z czego to wynikało wcześniej, trudno mi powiedzieć, no ale to, że utrzymujemy nadal ten kierunek, mimo że wszyscy inni go zmieniają, jest niepokojące dla mnie.
Może jest tak, że to jest po prostu najłatwiejsza droga, w tym sensie, że zarówno technologicznie, jak i regulacyjnie, no bo masz do czynienia z sytuacją, w której gazówkę stawiasz relatywnie szybko, masz firmy, które są wyspecjalizowane, które już mogą to robić, rynek nie ma niedoborów, tak jak na przykład w przypadku węgla już pojawiają się problemy z tym, żeby tego rodzaju bloki budować. Regulacyjnie masz zabezpieczenie ze strony rynku mocy, jakąś tam perspektywę też wykorzystania wodoru, co też próbuje wdrażać u siebie niemiecka transformacja. Tutaj widać takie nawiązanie do niemieckiej transformacji w polskim wykonaniu, że tutaj też staramy się mieć kontrolę nad tą mocą sterowalną, a najłatwiejszym sposobem, żeby to w tym momencie zrobić, jest gaz, no bo węgla nowego budować nie będziemy, atom, jeżeli się pojawi, no to być może za 15 albo 20 lat. Tak naprawdę nie mamy żadnej innej alternatywy, która byłaby z tego punktu widzenia sterowania systemem z centralnego ośrodka, posiadania tych rezerw, które łatwo można wykorzystać, najbardziej funkcjonalna, bo rozumiem argument o tym, żeby wykorzystać większe wsparcie do tego, żeby szybciej rozwijać odnawialne źródła energii, ale widać w tej konserwatywnej filozofii planowania energetycznego po stronie rządów i po stronie koncernów energetycznych, że jednak tutaj muszą być moce cieplne, które będą dyspozycyjne w każdym momencie. Natomiast to, co tam nam wiatrak z jakimś tam magazynem energii da, no to jeszcze spokojnie poczekamy, zobaczymy. Więc z tego to wynika. Poczucie, że musimy mieć ten centralizm, który daje bezpieczeństwo, no i jakiś taki plan, który pozwoli nam technologicznie przetrwać, tak? No bo jeżeli masz blok węglowy, który ma ponad 50 lat i musisz go po prostu wyłączyć i nie jesteś w stanie go modernizować, no to czymś tą dziurę energetyczną musisz zastąpić. Więc jeżeli nie gaz, to co? I w jakim stopniu powinniśmy szukać tych alternatywnych rozwiązań do tej właśnie filozofii centralizmu i takiego filozofii szukania nie najbardziej efektywnej, ale najbezpieczniejszej drogi utrzymania stabilności systemu energetycznego?
Poruszyłeś tu kilka kwestii, które teoretycznie uważam, że by mają sens, tylko że w szczegółach już trochę mniej. To znaczy w tej inspiracji niemieckiej no trzeba pamiętać o tym, że Niemcy planują mieć 80% energii z OZE za 8 lat. Ten gaz, jeśli im zostanie w tym miksie energetycznym, on będzie służył tylko i wyłącznie do bilansowania, jak przez 2 tygodnie w roku nie ma wiatru, a nie będzie wielkim kawałkiem miksu energetycznego, który będzie kosztował po prostu miliardy euro.
To się zgadzam, bo tutaj nie ma tej drugiej nóżki, tak? W sensie kopiujemy tylko jedną część strategii niemieckiej, a nie kopiujemy tej, w której jest bardzo szybki zaplanowany rozwój OZE.
Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że budujemy ogromne bloki gazowe typu Dolna Odra, które pod kątem elastyczności wcale nie są dużo lepsze od nowszych bloków węglowych, czy też zmodernizowanych na przykład w ramach programu Bloki 200+. Włączają się kilka godzin, mają jakieś tam minimalne poziomy mocy i tak dalej. To nie są małe, zwinne bloki szczytowe, które faktycznie pełniłyby taką rolę zapewnienia elastyczności w nowoczesnym systemie energetycznym, no, co jest jakby trendem. Potem można je na przykład przekonwertować na wodór i one są tanie w utrzymaniu, bo pracują rzadko. No, my budujemy takie wielkie molochy, które mają zastąpić elektrownie w Bełchatowie czy tam w Kozienicach. Ta strategia jest, powiedziałbym, dziurawa, to znaczy argument jest jeden, ale wykonanie jest nie do końca do tego pasuje. Myślę, że sednem problemu jest właśnie ta rola gazu szczytowa, a ta rola podstawowa czy też bazowa. To znaczy my będziemy w ogóle w Unii Europejskiej ostatnim krajem w 2030 roku, który będzie miał większość energii swojej elektrycznej z paliw kopalnych. Cała reszta ma, nie wiem, 70-80% OZE w planach, więc ta energia będzie bardzo tania, będzie produkowana lokalnie, więc też ta geopolityka w ogóle się usunie w cień w tych innych krajach, a my będziemy mieli te 50-60% energii z kombinacji węgla i gazu. I to jest ogromne ryzyko dla mnie, geopolityczne i finansowe i wszelkie. Także tutaj to nie jest tak, że może gazu w ogóle nie trzeba mieć i gaz jest najgorszy i tak dalej, tylko chodzi o to, że jego rola jest w może uzupełnieniu OZE, a nie w zastąpieniu OZE.
Ja właśnie tutaj widzę, tak jak to ciekawie bardzo opisałeś, że ta intencja rządu PiS jest wręcz przeciwna, że ta geopolityka gazu z ich perspektywy, ona będzie rosnąć. Z jednej strony jest to będzie związane na przykład z tym, że no mamy teraz te możliwości ściągania tego gazu z bardzo wielu kierunków i one będą powiększane. Jesteśmy podłączeni do Litwy przez GIPL, w Finlandii lądują pływające terminale LNG, będziemy mogli ściągać gaz z północy w większych ilościach. Niemcy inwestują w swoje pływające terminale. My magazynujemy gaz na Ukrainie, która też będzie potrzebowała tego gazu w toku konfliktu z Rosją. Mołdawia jest taką kolejną geopolitycznym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, która też będzie bardzo potrzebowała gazu z innych kierunków po to, żeby się uniezależnić od Rosji. Więc takie gazowe międzymorze, o którym chyba mówiła nawet Jadwiga Emilewicz, stoi za tym myśleniem o rozwoju tej energetyki opartej właśnie na tym paliwie. Również jako taki właśnie element, który Polska będzie mogła wykorzystywać geopolitycznie. No i tutaj jest oczywiście wielkie pytanie, czy to jest dobra droga, czy ona jest efektywna ekonomicznie, czy jesteśmy gotowi zapłacić ten wyższy koszt związany z transformacją po to, żeby zarobić te geopolityczne punkty i być takim właśnie hubem gazowym przez jakiś czas, ryzykując to, że wpadniemy w tą wielką pułapkę osieroconych aktywów, których potem nie będziemy w stanie wykorzystać, bo się okaże, że po prostu one nie będą w stanie się utrzymać samodzielnie na rynku. Czy ty widzisz to w taki podobny sposób? No i czy ta gra jest warta świeczki? Mamy na szali te argumenty geopolityczne, z którymi trudno się polemizuje, no bo za miedzą naszą trwa po prostu prawdziwa wojna, no ale z drugiej strony musimy też myśleć o tej długoterminowej perspektywie konkurencyjności naszej samej gospodarki, więc widzisz tutaj w ogóle szansę na wyważenie tych interesów.
Zapominamy znowu o jednym aspekcie, to znaczy Polska nie jest producentem gazu, możemy być krajem tranzytowym ewentualnie. To jest duży problem, bo jak my sobie zwiększymy zużycie gazu, to będziemy musieli go gdzieś kupić i będziemy o ten gaz konkurować z Niemcami, Wielką Brytanią i Chinami na przykład. I nie będziemy pierwszym krajem, który będzie miał kłopoty z zabezpieczeniem sobie dostaw w jakiejś tam komfortowej dla siebie cenie. A jeśli mówimy o rynku energii elektrycznej, no to przy cenach gazu rzędu 100 euro za megawattogodzinę, które mieliśmy jeszcze tam z miesiąc temu, to hurtowe ceny energii elektrycznej wynoszą około 1000 zł za megawattogodzinę, czyli poziom, który widzieliśmy w zeszłym roku, ale na pewno nie poziom, który chcemy utrzymać, szczególnie jeśli nasi sąsiedzi będą w tym czasie te ceny zbijać tanią energią z wiatru czy ze słońca. Teraz oczywiście ceny gazu spadły, no ale one są właściwie tak zmienne jak pogoda, więc też trudno mi sobie wyobrazić planowanie tak wielkich inwestycji, nie mając pojęcia o tym, jaka będzie cena i mówię, no to się przekłada na ceny energii elektrycznej, to się przełoży na inflację i to się przełoży na to, że będziemy najdroższym rynkiem znowu energii w Europie i będziemy mieli całą flotę bloków gazowych, które nie będzie sensu w ogóle ich uruchamiać, tak, bo taniej będzie importować ten prąd sąsiadów, także konsekwencje są niepokojące i zdecydowanie negatywne.
Jaka mogłaby być alternatywa wobec tego planu? To znaczy, czym ten gaz powinniśmy zastępować jako taką i też takiej naszej dyskusji w kierunkach polityki energetycznej? Co powinno być taką kontrnarracją? Które tutaj technologii? Czy to jest tylko wiatr? Czy rozwój technologii magazynowania energii? Może CCS? Też był taki moment po wybuchu wojny, że rozmawialiśmy o tym, że tutaj właśnie ta technologia powinna być w większym stopniu wykorzystana, żeby tego naszego zapotrzebowania na gaz nie zwiększać, a wykorzystać tą infrastrukturę wytwórczą, którą mamy, połączeniu z technologią wychwytywania dwutlenku węgla po to, żeby elektrownie na węgiel mogły po prostu troszeczkę dłużej popracować. Nie wszędzie da się to oczywiście wykorzystać, no ale pytanie do ciebie. Czym zastąpić ten gaz tej naszej transformacji?
Przede wszystkim musimy rozwijać odnawialne źródła energii, bo jesteśmy do tyłu w stosunku do Europy i rząd nawet sobie zdaje z tego sprawę, przynajmniej na to wygląda, bo te prognozy i te cele dotyczące OZE są aktualizowane, czy jakoś tam słyszymy sygnały, że będą zwiększane. Także jak nabudujemy OZE wystarczająco dużo, no to skończy się właśnie ten problem, czy węgiel, czy gaz, od kogo musimy go kupić. Oba te paliwa przejdą w taką rolę, powiedzmy, mniejszościową, która zapewnia stabilność systemu, ale nie zapewnia tego całego ogromnego wolumenu, który potrzebujemy w ciągu roku, który można taniej po prostu wyprodukować z wiatraków i ze słońca. Toczy się ten program bloki 200+, i trochę bloków węglowych nadaje się do tego, żeby pracować w bardziej elastycznej, powiedzmy, formie, nie w takiej podstawie systemu, tylko w tych momentach szczytowych. A to z kolei pozwala nam zbudować może kilka gazówek mniej, to jest tańsze i mamy ten jeszcze te resztki naszego rodzimego węgla. Magazyny energii też się budują, już pierwsze zabezpieczyły kontrakty mocowe, a to jest duży sukces, bo dotychczas konsekwentnie rynek mocy odmawiał certyfikacji tym magazynom energii, więc ja myślę, że ta cała dosyć mocno zdywersyfikowana pula rozwiązań, no to jest dla nas najlepsza droga. W takim momencie mamy po prostu zawsze z czegoś prąd. Jak przestanie wiać, to uruchomimy jakąś gazówkę, dosypiemy trochę węgla, odpalimy baterię czy tam jakąś elektrownię szczytowo-pompową. Właściwie w każdej sytuacji, niezależnie w ogóle od cen paliw, od sytuacji geopolitycznej, od importu, jesteśmy w stanie ten system bilansować i to rosnące zapotrzebowanie pokrywać. Na pewno dywersyfikacja z takim priorytetem na energię wiatrową i słoneczną.
Co zrobić jeszcze z ciepłownictwem, chciałbym Cię zapytać, bo tutaj o ile elektroenergetyka, no to można sobie wyobrazić, że rzeczywiście to przyspieszenie OZE-owe, ono nastąpi i też widzimy, że ono będzie następować, tak jak czytamy plany PSE dotyczące rozwoju sieci i też chyba bardzo głośny ostatnio wywiad prezesa Muchy dla WNP, w związku z tym, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z odwrotną sytuacją, będziemy mieli tego OZE za dużo, będziemy musieli myśleć o tym, jak wykorzystać tą bardzo dużą produkcję do tego, żeby ona gdzieś popłynęła, czy to do instalacji wodorowych, czy do magazynów, czy w inne miejsce po to, żeby móc tą energią jakoś zarządzić. Z tej perspektywy widzimy, że elektroenergetyka za kilka lat może mieć tak naprawdę problem z wielkim urodzajem zielonej energii, oczywiście też, który nie będzie jednostajny, będzie następował w pewnych momentach, tak jak teraz mieliśmy końcówkę roku z ujemnymi cenami energii na zachodnich rynkach i z bardzo wysoką produkcją energii z wiatru, bo po prostu było małe zużycie i było dużo silnego wiatru wiało wtedy w Europie. Tak, za te 10 lat rzeczywiście te 50 gigawatów OZE, które może się pojawić, daj Boże, będą ten system zupełnie inaczej ustawiały. Być może z tej perspektywy, biorąc pod uwagę te wyzwania, szczególnie jeżeli chodzi o ciepłownictwo, które ma trudną sytuację w odchodzeniu od węgla, to ten gaz tam będzie najbardziej potrzebny. Czy może jest jeszcze jakieś inne wyjście? Jak ty to widzisz?
Na pewno ciepłownictwo jest jednym z trudniej zarządzalnych tematów, jeśli chodzi o właśnie odchodzenie od węgla i tutaj ta rola gazu jest, myślę, że większa. Pytanie, dlaczego wszystkie bloki gazowe, które budujemy, nie są elektrociepłowniami, tak? No bo to jest najbardziej efektywne. Może zamiast bloków tylko produkujących energię elektryczną, powinniśmy budować elektrociepłownie. To jest jedna kwestia. No a druga to jest ogrzewnictwo indywidualne. Oczywiście tam jest bardzo prosta ścieżka odchodzenia od węgla i gazów w gospodarstwach domowych, to znaczy musimy po prostu dotować na potęgę pompy ciepła i zapewniać im zielony prąd, tak, żeby je zasilać. To ogrzewnictwo indywidualne jest w zasadzie, tam nie ma żadnej filozofii w tym. Wiadomo, co trzeba robić. Jeśli chodzi o ciepłownictwo systemowe, to niestety ja myślę, że ta rola gazu będzie i pozostanie. W takim razie budujmy po prostu elektrociepłownie, a nie bloki stricte elektroenergetyczne, które miejmy też nadzieję, że w jakimś momencie będą mogły na przykład używać biogaz, używać zielony wodór. Ciepłownictwo jest na pewno wyzwaniem, ale to nie jest tak, że tego się nie da zrobić i ta strategia idąca w kierunku dekarbonizacji, no, jest jedyną słuszną.
Czy sądzisz, że ta nasza droga gazowa zostanie jakoś zmieniona? To znaczy, czy będzie w tych kolejnych latach, biorąc oczywiście no, tą nieprzewidywalność rynkową, ona jednak zmieniona? No tutaj takim ważnym momentem będzie na pewno 1 lipca 2025 roku, kiedy wygaśnie możliwość wspierania bloków węglowych z rynku mocy. Wszystko by chyba wskazywało na to, że rząd jednak wynegocjuje jakiś pomost do tego, żeby te nasze węglowe trupidła jakoś jeszcze tam dotować przez kilka kolejnych lat, po to, żeby nie spotkać się w Polsce z blackoutem. Sądzisz, że będzie w tych najbliższych latach jakaś refleksja i jakaś zmiana tego podejścia do gazu, czy jednak już obraliśmy ten kierunek i on już jest nieusuwalny, już będziemy w tym kierunku po prostu dążyli, żeby z Polski węglowej stać się po prostu Polską gazową?
Ja mam nadzieję, że tą refleksję, jeśli rząd sam do tego nie dojdzie, to tą refleksję wywołają ludzie i gospodarka i inflacja i tak dalej. To wszystko, co teraz widzimy i po prostu im bardziej się wpakujemy w gaz, tym to się będzie bardziej nasilało. Więc w najgorszym wypadku po prostu taką terapię szokową przeżyjemy za te kilka lat, kiedy te gazówki się włączą do systemu i nam wywindują cenę energii trzykrotnie. No miejmy nadzieję, że jakaś refleksja przyjdzie wcześniej, aczkolwiek ministra Anna Moskwa komunikuje, że nowa polityka energetyczna Polski jest już gotowa, to z jednej strony należy chwalić, że tak sprawnie, ale z drugiej strony myślę, że to jest specjalnie po to, żeby nie czekać na te zmiany w unijnej polityce klimatycznej, w unijnych celach i tak dalej, które się w związku z programem Repower EU teraz dzieją. Myślę, że tutaj rząd będzie z premedytacją próbował się wstrzelić w jakieś takie okienko, kiedy tak nie do końca wiadomo jeszcze, jaki jest cel unijny i żeby zaproponować jak najniższy generalnie, tak, jeśli chodzi o OZE, emisje, a w związku z tym będzie w stanie utrzymać tego gazu bardzo dużo w tym PEP-ie. Być może będziemy musieli czekać na jeszcze kolejną iterację tej strategii, żeby tej refleksji się doczekać, ale ona prędzej czy później przyjdzie moim zdaniem, bo po prostu ekonomia ją wymusi.
Z tym mało optymistycznym akcentem pożegnamy się z Państwem w tym odcinku Energii do zmiany. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Będziemy oczywiście na bieżąco sprawdzać i obserwować to, jak to podejście do gazu będzie ze strony rządu i koncernów energetycznych wyglądało, czy będzie ewoluowało, czy czeka nas na koniec tej debaty jakaś nieprzyjemna rewolucja i zorientowanie się, że mamy pewną część ciała w nocniku. No ale to już za pewien czas. Pawle, jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.